Lewackie i Tolenie. Lewacki głos w Twoim iPhone'u.
Dariusz Wójcicki z tej strony. Dzisiaj zastępuję Tomka, który, jak wiecie albo nie wiecie, właśnie przeprowadza się do Finlandii, w związku z tym jest dosyć mocno zajęty, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do spotkania z Martą. Marta jest, myślę, że naprawdę wyjątkowym gościem, a już powiem Wam dlaczego. Przede wszystkim myślę, że jeżeli byście sobie wyobrazili najbardziej czarny, najbardziej nieprzyjemny i w ogóle najgorszy koszmar prezesa Kaczyńskiego, to myślę, że tym koszmarem będzie Marta. Już Wam mówię dlaczego. Po pierwsze, no jest kobietą. Jak wiadomo, prezes Kaczyński nie jest osobą, która za bardzo przepada za kobietami. No chyba, że za takimi, które mu tam kwiaty przynoszą albo głaszczą jego kota, bez podtekstów oczywiście. Druga rzecz, no tym bardziej kobieta, która jest aktywna, prowadzi swój biznes, nie boi się wypowiedzieć swojego słowa, swojego zdania i tego typu rzeczy, no to oczywiście tym bardziej jest osobą, która nie podoba się prezesowi. Do tego jest działaczką strajku kobiet, walczy z kościołem, jest poza tym osobą, która bardzo wspiera opcję niemiecką, czyli mieszka w Niemczech, wychowała się w Niemczech, a jednocześnie jest Polką. Więc generalnie taka kumulacja wszystkich rzeczy, które drażnią, których prezes Kaczyński nienawidzi. Ale oczywiście to nie możemy też patrzeć z perspektywy prezesa, więc nasza perspektywa, moja perspektywa jest zupełnie inna. Bardzo cenię Martę i przede wszystkim myślę, że warto z nią dlatego porozmawiać. Może tak, na początek, Marto, powiedz, jak ty widzisz siebie właśnie w takim kontekście, jako osobę, którą w zasadzie prezes Kaczyński z chęcią by nie wpuścił do Polski.
Hej, w ogóle dzięki za takie super wprowadzenie. Chyba jeszcze nikt mnie nie nazwał w tak trafny sposób. Marta Szuster, koszmar Kaczyńskiego. Wiesz co, no ja jakoś tak też staram się nie patrzeć z tego, co myśli o mnie pan Kaczyński, ale w sumie no bardzo fajnie to zabrzmiało i myślę, że to jest wielki komplement. I mam nadzieję, że się mnie boi i nas boi ogólnie jako kobiet, bo myślę, że ma się czego bać. Bo to my obalimy ten rząd, my obalimy w końcu jego, bo to my mamy tutaj te największe jaja, myślę, w tym kraju. Także no dzięki za to.
Nie ma za co, ale wiesz co, no bo tak sobie właśnie jak myślałem o tym, jak ciebie przedstawić, wiesz, no bo tak oczywiście mógłbym konwencjonalnie tak, że jesteś działaczką, bo jesteś działaczką, jesteś osobą, która bardzo jest zaangażowana, oprócz takiej wysokiej polityki, nazwijmy to, tak, czyli nie wiem, strajk kobiet, tego typu rzeczy, jesteś też osobą, która bardzo działa na poziomie takim lokalnym, tak, na poziomie miejsca, w którym mieszkasz, a może też wyjaśnię słuchaczom, że miejsce, w którym mieszkasz, jest bardzo wyjątkowe, bo mieszkasz de facto praktycznie na granicy, po stronie niemieckiej, ale jesteś bardzo blisko Polski i w zasadzie no, funkcjonujecie na takim styku. Więc jest to miejsce takie wyjątkowe i tak też wydaje mi się, że tak niewiele osób, tak jak ty, też funkcjonuje właśnie w taki sposób, że jest bardzo osadzona w tych takich sprawach lokalnych, bo jesteś, jakbyś mogła wyjaśnić z punktu widzenia dla kogoś, kto zupełnie nie wie o tej administracji niemieckiej, kim ty jesteś w tych władzach takich niemieckich.
Znaczy tak, ja przede wszystkim jestem aktywistką, a aktywista jest to osoba, która angażuje się tak naprawdę nie w jedną konkretną rzecz, tylko jest aktywny tam, gdzie jest potrzebny, tak? I ja tutaj na pograniczu akurat też poczułam, że jest potrzebna osoba, która tutaj to wszystko jakby spoi i to wszystko tutaj połączy. I przeprowadzając się tutaj na pogranicze, my byliśmy jedną z pierwszych polskich rodzin tutaj 13 lat temu i zostaliśmy w ogóle bardzo fajnie przyjęci, może też dlatego, że ja dobrze mówię po niemiecku i się wychowywałam w Hamburgu, no ale mój mąż po niemiecku nie mówił i też został tutaj bardzo miło przez Niemców, naszych sąsiadów tutaj przyjęci. Mieszkamy na malutkiej wiosce, naprawdę mieszka tutaj 100 parę osób i gmina też nie należy do największych. Ale znajdujemy się tutaj na pograniczu, którym ja już nazywam region, bo tak naprawdę Polska, Niemcy tutaj się jakby splatają, Polska i Niemcy tutaj się łączą, jakby w jeden region. I to wszystko tutaj jest tak połączone, że czasami to sami nie wiemy, czy to jest Polska, czy to są Niemcy. Polacy pracują w Niemczech, Niemcy jeżdżą do Polski albo i też czasami pracują w Polsce. Dzieci polskie chodzą do niemieckich szkół i mówię, bardzo dużo Polaków tutaj na pograniczu niemieckim kupiło domy już wiele lat temu i nadal kupują, budują się tutaj. Także, no mówię, my tutaj już jesteśmy regionem takim polsko-niemieckim. Jest nam dobrze tutaj, naprawdę muszę powiedzieć. Ja tutaj funkcjonuję, no tak zaczęłam powolutku funkcjonować 13 lat temu, jak się sprowadziliśmy i tak najpierw nieśmiało. Badałam teren, co można zrobić. No i zaczęło się od tego, że zaczęłam tutaj robić takie małe ogniska między tutaj sąsiadami, gdzie takie rzeczy tu się w ogóle nie działy. Ludzie nawet w małej wiosce nie widywali się tutaj i zaczęłam tak tutaj jakby starać się, aby to społeczeństwo troszeczkę tutaj uruchomić i trochę ożywić. Co się udało i naprawdę właśnie w przyszłym tygodniu mamy kolejną tutaj imprezę, która już jest tradycją, wspólne ubieranie choinki, na którą przychodzą i Polacy, i Niemcy. I no starałam się robić tutaj takie różne właśnie spotkania towarzyskie między sąsiadami, co naprawdę nie wiem, bardzo duży sukces odniosło. I ile lat temu? 8-9 lat temu zostałam zapytana, czy chciałabym wystartować w wyborach do Rady Gminy przez naszego teraźniejszego burmistrza. No, byłam w lekkim szoku, ale no, był to dla mnie też duży zaszczyt i się zgodziłam. I w tych wyborach dostałam bardzo dużo głosów, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo chyba w całej gminy zostałam na drugim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę głosów. No i zostałam radną, co było w ogóle wielkim poruszeniem w polskich mediach. W ogóle, Boże, telefony się urywały, Polsat, TVN. Wszyscy do mnie wydzwaniali, kręcili programy. Wszystkim musiałam tłumaczyć, że ja zostałam tylko radną w małej gminie, a nie kanclerz Niemiec. No ale mimo wszystko uważali to za ogromny sukces i po prostu tutaj próbowali trochę gwiazdę zrobić. No i później w drugich wyborach również startowałam, już teraz jestem drugą kadencję radną. W drugich wyborach zostałam wybrana na radną z największą ilością głosów w całej gminie, z historycznym wynikiem. Pierwsze miejsce miało dwa razy tyle głosów, co drugie miejsce, także no to już w ogóle był ogromny sukces. Czyli myślę, że to, co robię tutaj tak po cichu w tych naszych tutaj wioskach, jednak ludzie doceniają i no, pokazali to na wyborach. A się rozgadałam.
Nie, no to wiesz, no na tym ten polega podcast, tak szczerze mówić, więc jak najbardziej nie. Właśnie jest to, bo to jest też tak, wydaje mi się, że tak jak mówisz, że bo to jest taki nasz polski kompleks troszeczkę, tak? Znaczy nawet nie troszeczkę, widać bardzo go mocno u niektórych, zwłaszcza tam gdzieś dalej, że właśnie to co, zaistnienie w Niemczech Polaka to jest coś takiego, wiesz, no jesteś ty, Lewandowski, w zasadzie niewiele więcej osób, także. Także wiesz, tutaj ławka jest krótka, więc się nie dziwię tym mediom, że próbowały tutaj jakoś coś tam ugrać, ale wiesz, wydaje mi się, ale mimo wszystko mówisz, że jest jeden region, ale formalnie to są wciąż dwa regiony. Ja pamiętam właśnie twoje aktywności podczas, jak pandemia wybuchła, gdzie nasze wspaniałe władze polskie uznały, że przekraczanie granicy z Niemcami będzie czymś bardzo niekorzystnym i wiesz, stanowiło wielkie zagrożenie epidemiczne, czy tam epidemiologiczne, jakkolwiek to nazywać. Więc ja widzę, że tutaj jeszcze wciąż jest no, taki duży problem de facto, tak? No bo z jednej strony, jak się jedzie na przykład do ciebie, to faktycznie granicy nie ma, tak? No to w pewnym momencie człowiek po prostu nagle widzi inne znaki drogowe i w zasadzie to wszystko, tak? A okazuje się, że potrafią być momenty, kiedy jednak ten brak granicy, albo kiedy ta granica została postawiona, no bardzo, bardzo stał się ludziom we znaki.
Tak, to znaczy to zamknięcie granicy w czasie pandemii to był dramat tutaj u nas. Naprawdę to była tragedia, którą nam zasponsorował właśnie pan Kaczyński. Ja myślę, że to takie było dla niego marzenie, żeby w końcu zamknąć te granice, postawić żołnierzy i wykorzystał po prostu sytuację i zamknął te granice. Myślę, że wiele osób tam gdzieś z głębi kraju nie może sobie po prostu wyobrazić, co to dla nas oznaczało, co tu się w ogóle działo. Tutaj przyjechały po prostu ciężki, ciężki sprzęt wojskowy. Tu przyjechali żołnierze z karabinami. Dosłownie u nas przed domem, no bo pas graniczny tutaj ciągnie się zaraz po drugiej stronie pola od naszego domu, gdzie chodzimy na spacery, stała masa żołnierzy z karabinami. To no naprawdę, ciężarówki w ogóle. Wysypali piach na przejściach granicznych, żeby przypadkiem nikt nie przejechał. To było straszne, w ogóle to było przesadzone też, jeżeli chodzi o całą tę infrastrukturę i całą organizację, bo ci żołnierze stali na całym... Nawet nie tylko na przejściach granicznych, tylko na pasach po prostu, na pasie granicznym, na przejściach, wszędzie, gdzieś tam wzdłuż granicy po prostu zrobili jednostki. Już pomijam fakt, że jak rozmawiałam z tymi żołnierzami, tutaj jak przychodziliśmy na spacery, to ci żołnierze w ogóle byli strasznie wkurzeni, że z całej Polski ich pozwozili i po prostu kazali tutaj granicy pilnować, tak? Jakby w ogóle, nie wiem, nagle całe Niemcy, wszyscy Niemcy mieli się rzucić po prostu na Polskę, tak? Uciekając po prostu przed pandemią z Niemiec. Nam tutaj to życie no strasznie utrudniło, ponieważ no jesteśmy tutaj jakby uzależnieni od siebie, tak? No nie wiem, osoby, na przykład, no nie wiem, mam taki przykład, lekarze. W Prenzlau w szpitalu pracuje 50% personelu medycznego to Polacy. Bo w większości dojeżdżający ze Szczecina, z Gryfina, tutaj ze strony polskiej. I nagle te osoby, nawet nie tylko lekarze, czy nawet nie tylko szpitale, tylko wiele osób, które pracują tutaj po tej stronie, po niemieckiej stronie, nagle nie mogli się przedostać do pracy. A tym bardziej mówiąc o szpitalu, tutaj, gdzie lekarze i pielęgniarze byli potrzebni, tak? I nie interesowało to nikogo, żadne argumenty w ogóle nie docierały. Przecież my petycje najpierw skierowaliśmy do rządu, gdzie uzbieraliśmy naprawdę bardzo wiele podpisów. Listy, ludzie osobiście pisali listy do rządu, opisując swoje sytuacje dramatyczne, tak? Osoby mieszkające po niemieckiej stronie, Polacy, bo takich jest chyba najwięcej, którzy pracują w Polsce, bo większość osób, które tutaj kupuje domy, pracuje jeszcze po stronie polskiej, chociaż to też się powoli zmienia, nie mogły się dostać do pracy. No. Brali urlop, nie wiem, szli na zwolnienia lekarskie, bo już nie wiedzieli, co mają robić. No jeżeli mieli fajnego pracodawcę, no to ten pracodawca był wyrozumiały, ale były też takie osoby, które po prostu straciły tę pracę po stronie polskiej, bo no, pracodawca po prostu albo nie chciał, albo nie mógł sobie pozwolić na to, aby takiego pracownika przez wiele tygodni trzymać, tak? Bo przecież to nie trwało kilka dni, tylko to się ciągnęło, już teraz nie pamiętam jak długo, ale no wiele, wiele tygodni, tak? I no tak naprawdę mogę powiedzieć, że dopiero zaskutkowało to, że stanęliśmy na tych granicach, uzbierało się nas naprawdę bardzo wiele, bo z dnia na dzień w sumie zdecydowaliśmy się, że na całej długości pasa granicznego, aż od Czech, zorganizujemy protesty i wiele tych punktów takich było, między innymi tutaj jednym z punktów właśnie było tutaj moje przejście graniczne w Rosówku i zorganizowaliśmy ten protest, który też był olbrzymie nagłośniony właśnie w mediach, co jest ważne, bo rząd tak naprawdę niczego innego nie widzi, tylko po prostu boi się, że straci głosy. No jak już media nagłośniły, co tutaj się dzieje, no to stwierdzili chyba, że no nie warto aż tak tutaj igrać z wyborcami, bo myślę, że to jedyny dla nich sposób, gdzie można ich w jakiś tam sposób w ogóle tutaj przytłumić. I no i zaskutkowało, tak? Przyszło bardzo wiele osób na ten protest, chociaż nie mogliśmy w ogóle. Ten protest to był organizowany w czasach pandemii, gdzie ciężko było w ogóle uzyskać zgodę na jakiekolwiek zgromadzenie. To było pierwsze zgromadzenie, które zostało zezwolone tutaj po stronie niemieckiej w czasie pandemii. Miałam straszne obostrzenie. Mogło być tak naprawdę chyba 20 osób, albo 40, już nie pamiętam, i musiałam malować w ogóle takie punkty, żeby ci ludzie stali w odstępie od siebie i prosiłam osoby, że te osoby, które zostały jakby zaproszone na ten protest, bo musiałam mieć konkretne osoby, które przyjdą, a reszta po prostu jeździła albo samochodami, albo chodziła wzdłuż pasa granicznego, bo nie mogli być na tym zgromadzeniu. Bardzo byłam pilnowana, przyjechali w ogóle z urzędu, żeby dopilnować tego sanepidu, czy naprawdę wszystko jest tutaj zachowywane są te wszystkie środki ostrożności. No i po stronie polskiej też się bardzo dużo ludzi zebrało. To akurat było nielegalne zgromadzenie. Baliśmy się, że policja będzie w jakiś sposób tutaj działać, ale na szczęście zostawili nas w spokoju, także no, protesty się odbyły. No i otworzyli te granice zaraz po tych protestach i pominęli medyków. Najważniejsze, pozwolili przejeżdżać osobom pracującym z wyjątkiem służb medycznych, także każda osoba, która nawet sprząta gdzieś tam, nie wiem, w przychodni, w szpitalu, ma styczność jakąkolwiek medycyną, nie mogła przekraczać granicy. Także zorganizowaliśmy następne protesty dla lekarzy, dla medyków, co też poskutkowało bardzo szybko. Chyba sobie uświadomili to, że to jakieś takie no, bardzo głupie zagranie. I wpuścili.
Wiesz co, powiem ci, że naprawdę to wydaje mi się, że to trzeba mieć dużo odwagi, bo jak sobie tak myślę, wiesz co, inaczej, no, ja jakoś nie jestem, powiedzmy, takim osobą, która wspiera sposób no, taki bardzo bierny, no, te wszystkie rzeczy, które się dzieją, a ty jesteś bardzo aktywna. I powiem szczerze, że myślę, że to trzeba mieć sporo odwagi, żeby, bo wiesz, jest inna perspektywa. No, ja byłem na przykład na strajku kobiet, które wtedy wybuchły, ale to wiesz, no, byłem tam jednym z tłumie, do tego ten tłum był potężny, gdzie to były tam setki, czy tam setki, no to były dziesiątki tysięcy ludzi, bo ja mówię o Warszawie, wiesz, to zupełnie inne jest odczucie, tak sobie wyobrażam, protestować, kiedy właśnie ma się to wsparcie tych tysięcy ludzi, gdzie w zasadzie, wiesz, człowiek jest no, otoczony tą masą tych ludzi, a zupełnie musi być to inne wrażenie albo inne trzeba mieć nastawienie, nie wiem jak to też opisać w sensie takim emocjonalnym, kiedy tak jak ty protestujesz w takiej małej grupie, tak, to w tym momencie wydaje mi się, że to trzeba mieć wielką odwagę wyjść i właśnie, wiesz, wykrzyczeć, tak, kiedy masz, tak jak mówiłaś, policję, czy wojsko, czy te wszystkie służby w jakiejś tam dużej ilości, a was jest tam w zasadzie no, niewiele osób w porównaniu do tych służb wszystkich porządkowych.
Ogólnie aktywizm jest taki bardzo niewdzięczny i myślę, że no, fajnie było protestować, jak było ileś tam, nie wiem, tysięcy ludzi w Szczecinie, my protestujemy tak też na tych naszych czarnych protestach i w Szczecinie i w Gryfinie. Gryfina jest dużo mniejszym miastem, gdzie też przychodzi oczywiście dużo mniej osób na protesty, no ale musimy działać, no niestety, no musimy działać. Stoimy na tych placach, czasami bywało parę tysięcy osób, później tych osób było coraz mniej, bo ludziom się po prostu nie chce miesiącami protestować, mają też dość, są zdesperowani i po prostu nie mają już siły, ani czasu, ani ochoty. No a my stoimy, marzniemy na tych placach, czasami mówiąc do, nie wiem, 10-20 osób, ale trwamy w tym, tak, musimy dalej działać, bo mówię, jak my się poddamy, to co ma jeszcze być dalej, tak, jeżeli aktywiści stracą nadzieję, no to już chyba każdy wtedy straci nadzieję, że będzie mogło być lepiej tam kiedyś w tym kraju. I ogólnie jest tak, ja to podziwiam w ogóle jeszcze, my to jesteśmy w taką dużą grupą, ale mamy też dziewczyny nasze strajkowe, które naprawdę strajkują w malutkich miasteczkach, w wioskach i czasami stoją nawet same na tych placach i wyrażają swój protest. To jest w ogóle olbrzymia odwaga, uważam. I na szczęście mamy w kraju tych aktywistek, aktywistów na tyle dużo, że nie boją się nawet protestować w pojedynkę i stanąć na placu samemu.
To nie, no bo to jest uważam, że naprawdę taka faktycznie odwaga. No, to no musicie się skonfrontować też z ludźmi czasami, którzy tam przecież przychodzą, pewnie różne rzeczy mówią. Ty kiedyś mi tam opowiadałaś mi o tych protestach, jak wieszałyście na buciki o księdzu, który tam was wyzywał i jakieś różne dziwne rzeczy się działy, więc myślę, że to jest zupełnie inny rodzaj takiego doświadczenia, bo to wiesz, no, to naprawdę jest coś takiego no, trudnego.
Czy aktywistki w Polsce doznają naprawdę z każdej strony jakiejś tam presji, czy to prokuratura, czy to policja, czy to właśnie ksiądz, który nas wyzywa i próbuje bić. Policja, która nas trzyma po kilka godzin w kotłach i traktuje gazem łzawiącym. Także to też teraz myślę, że tutaj zarządów PiS-u te protesty jakby się, no nie wiem, dotarły już do takiego jakiegoś Czy nie wiem, myślę, że doznałyśmy już tyle krzywdy z każdej strony, że jesteśmy już odporne na to, ale no nie jest łatwo, tak? Nie jest łatwo. Mamy sprawy sądowe, zostajemy wyzywane na policję, na prokuraturę, zostajemy przesłuchiwane, czasami zostajemy, nie wiem, skazane na grzywny, na przeróżne kary. Także w całej Polsce to się dzieje i próbują nas jakby w ten sposób uciszyć, co im się nie udaje, bo tam może niektóre osoby jakby pod tą presją chowają się gdzieś tam w kąt, ale większość z nas stawia czoła temu i się nie boi. No ale nie jest to proste, tak? Wiele dziewczyn no, nie wytrzymuje jakby tego ciśnienia i się łamie po prostu tak pod tym i psychicznie i no też rodzinnie czasami nie jest łatwo, bo też próbują tu gdzieś wywrzeć na członków rodziny jakąś tam presję, tak? Z każdej strony, no ze strony prawicowców tak naprawdę i narodowców dostajemy bez przerwy jakieś tam pogróżki i jakieś głupie komentarze i w każdej sytuacji, tak? Widzimy to w jakichś tam komentarzach, artykułach, jak włączają się od razu trolle Mateckiego i atakują nas z każdej strony. Także no próbują, ale co, no my się nie damy.
Słowem wyjaśnienia, Matecki to taki szczeciński działacz, zdaje się, że Solidarnej Polski, z tego co pamiętam, który jest jakimś tam samorządowcem, jest wyjątkowym takim, no wprost mówiąc, chamem i bezczelną osobą, która no wszystkie te takie najgorsze rzeczy, które można przypisać, on próbuje po prostu, wiadomo, że po tamtej stronie jest taka, ja bym to nazwał taka selekcja negatywna, czyli ktoś bardziej idiotyczne rzeczy opowiada w stylu Kowalski, no to Matecki jest takim Kowalskim na poziomie szczecińskim. Więc tak,
Matecki
proszę.
To człowiek w ogóle Ziobry jakiego i on dostał bardzo dużo pieniędzy z tych różnych takich pól, które ma Ministerstwo Niesprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i Matecki po prostu wystarczy, że wyciągnie rączkę i zostaje obsypany całą kupą pieniędzy i ma te pieniądze na to, aby działać, aby zakładać przeróżne strony, które nagle ni stąd ni zowąd mają, nie wiem, 100 tysięcy obserwujących, gdzie każdy normalny człowiek zakładający stronę informacyjną czy jakąkolwiek wie dobrze, że na takie coś potrzebuje się wiele miesięcy, lat, aby uzyskać takie grono tutaj ludzi obserwujących. U niego to jest kilka dni. No i po prostu ma farmę troli, które się włączają w każdą dyskusję dotyczącą strajku kobiet, czy jakichkolwiek protestów, które my robimy i wszystkich naszych działań. I Matecki też bardzo lubi zakładać nam przeróżne procesy i sądzić się w ogóle ze wszystkimi naokoło. Tutaj u nas także.
No to no na pewno to jest wszystko niełatwe, zwłaszcza no, na każdym poziomie macie przeciwników, tak, którzy są w jakiś sposób zorganizowani, mają, tak jak mówiłaś, kasę i tak dalej. Ale też myślę, że macie jakieś sukcesy, już pomijając takie sukcesy no, medialne, czy to, co się... Może to jeszcze nie... przekłada się bezpośrednio na jakieś tam takie, na to, co się dzieje w kraju, ale myślę, że jakieś tam sukcesy związane z przekonywaniem ludzi to już macie. No i poza tym myślę, że posłanka Kotula jest waszym wielkim sukcesem, bo to jest wasza koleżanka z protestu. Jest też dużą aktywistką z tego, co obserwuję.
Tak, akurat Kasia tutaj może naprawdę powiedzieć, że to jest posłanka, aktywistka z krwi i kości, bo no tak naprawdę no, ja byłam od początku, wspólnie zakładałyśmy z Kasią, jeszcze z Małgosią, z naszą przyjaciółką, tutaj we trzy zakładałyśmy strajk kobiet Gryfino w małej miejscowości. To było jeszcze przy tych pierwszych protestach w 2016 roku, dobrze mówię? No i wtedy zakładałyśmy strajk kobiet, gdzie nikt z nas nie myślał jeszcze o jakiejkolwiek polityce, Kasia również. Chociaż było wiadomo, że jeżeli ktokolwiek by w tą stronę poszedł, to byłaby to Kasia, bo reszta z nas raczej nie miała żadnych takich zainteresowań. I no myślę, że Kasia jest w ogóle jedną z lepszych, jak nie najlepszą posłanką w rządzie teraz, znaczy w opozycji, tak, bo jest bardzo pracowita i myślę, że ma fajną przyszłość przed sobą, bo jest bardzo aktywną osobą i chyba mało osób znam, które są tak zaangażowane w to, co robią i tak pracowite. Ona po prostu zapierdziela naprawdę. To jest dziewczyna, która po prostu ma rodzinę, która też jest dla niej ważna, a która ją bardzo mało widuje, ale Kaśka albo czyta gdzieś jakieś ustawy, albo coś pisze, albo jakieś interpelacje składa. Po prostu ona cały czas pracuje. Ona cały czas pracuje na to, aby w tym kraju było lepiej.
No właśnie, aktywność Kasi, jeśli mogę tak powiedzieć, bo nie znam, a myślę, że się nie obrazi. Więc jest nie, ja zauważyłem i widać, zresztą można sobie sprawdzić liczbę tamtych interpelacji, tego aktywność, nawet medialna jest zauważalna, a już nie mówiąc o tym ostatnim rzeczach, które się wydarzyły, której była, można powiedzieć, w jakiś sposób motorem. Znaczy motorem w sensie takim, że upubliczniła pewne rzeczy związane z tym Polskim Związkiem Tenisowym i jego byłym już przewodniczącym. Nie wiem, czy ty coś wiedziałaś o tym, co się działo w życiu Kasi wcześniej, czy to jest było coś nowego dla ciebie?
To było dla wszystkich coś nowego, bo Kasia nie mówiła o tym nikomu. Nawet jej rodzina o tym nie wiedziała. Ona najpierw, zanim wszystko w Onecie się ukazało i zanim w ogóle porozmawiała z Onetem, to najpierw przyjechała z Warszawy i porozmawiała ze swoją córką i ze swoim mężem. Nikt o tym nie wiedział. Kasia o tym z nikim nie rozmawiała i z nami również nie rozmawiała o tym. Choć myślę, że to w jakim, że od lat jest feministką, jest aktywistką, myślę, że te właśnie rzeczy, które się działy w jej dzieciństwie, na pewno też miały na to wpływ, w jaki sposób, jak silnie ona się zaangażowała właśnie w te prawa kobiet i tutaj w ten feminizm. Ale nie mówiła nikomu o tym.
Wydaje się to raczej naturalne, tak? Ale wiesz co, bo to jest takie właśnie ciekawe, że w tej chwili de facto to jest taka trochę kobieca rewolucja, bo to ten taki, no ten stary porządek, nawet jak się widzi, no jest, no musi być w jakiś sposób chyba zmieniony, zburzony. I to jest na wielu bardzo różnych poziomach, tak patrząc od takiej wysokiego takiego lotu, tak, bo mamy od właśnie tego typu rzeczy związanych z jakimiś tam molestowaniami poprzez takie nawet zwykłe, proste rzeczy, jak nie wiem, czy słyszałaś o tej Radzie Naukowej przy prezydencie, które okazało się, że tam nie wiem, jakieś grono 15 samych facetów jest bez nawet jednej kobiety, gdzie statystyki mówią, że na uczelniach wyższych pracuje 50 parę procent kobiet, a tylko 40 parę procent mężczyzn, a no, prezydent nie zauważył, że kobiety też są, potrafią być naukowczyniami i pracować na uczelniach. Bo ty jesteś taką właśnie osobą, która z jednej strony jest wielka polityka, z drugiej strony jesteś tak totalnie na dole, tak? No bo jesteś z ludźmi u siebie, jakby na poziomie wioski, tak? Więc u ciebie to się wszystko w jakiś sposób tak miksuje, zbiega. Jak ty to postrzegasz w ogóle? Czy zauważyłaś na przykład po tym, jak mocno działasz, czy ludzie zmienili stosunek swój do ciebie, twoi znajomi na przykład, tak?
Znaczy tak, aktywizm tak naprawdę stał się jakby naszym takim codziennym życiem, życiem moim, życiem mojej rodziny. I tak naprawdę dostosowujemy się, oczywiście też nie tylko, bo mamy też, trzeba też jakby tutaj dbać o siebie, o swoją rodzinę i o swoje życie jakby takie prywatne, chociaż to wszystko, tak naprawdę aktywizmu i życia prywatnego nie można rozdzielić. I oczywiście, że tak bardzo przesegregowałam swoich znajomych, albo znajomi przesegregowali mnie, patrząc na moje poglądy i to jest okej, tak? No jeżeli ktoś się nie zgadza, Ja ogólnie powiedziałam, że dla mnie już no, nie ma kompromisów i ja nie będę się nikomu tłumaczyć z tego, co robię. Ja tu walczę o to, co uważam, o co powinnam walczyć, jeżeli komuś to się nie podoba i ma zamiar mnie, nie wiem, na jakąś stronę przyciągać, czy na jakąś, nie wiem, nakłaniać do czegoś, no to adiot, nie muszę z taką osobą utrzymywać kontaktu, a równie dobrze w drugą stronę to widzę, jeżeli komuś się nie podoba to, co robię, no to do widzenia, ale również zyskałam bardzo wiele znajomych. No myślę, że tutaj my aktywiści szczecińscy regionalni tutaj się na tyle mocno zżyliśmy, że tworzymy taką małą rodzinę i no myślę, że na pewno dużo więcej przyjaciół, znajomych doszło do mojego grona, a na pewno takich znajomych od serca i szczerych niż ubyło. No, było osób takich, których i tak pewnie nie chciałabym gościć w swoim domu, także nic tutaj straconego. Na początku jeszcze tak trochę się bałam, a co ten pomyśli, a co tamten pomyśli, a Boże, ale później tak naprawdę już miałam to w dupie i powiedziałam, że kto chce być ze mną, ten niech będzie, a kto chce odejść na ciemną stronę, to niech odchodzi. Nie będę płakać, także no mówię, my tutaj fajnie się zrosliśmy w taką fajną rodzinę aktywistyczną i nam to wystarczy.
Okej, ale to też może takie być troszeczkę niebezpieczne, bo możesz wpaść w taką, nie boisz się tego, w takiego właśnie trochę radykalizmu, gdzie wiesz, no, jest grupa ludzi, którzy to troszeczkę można też popatrzeć, że to jest jakby też po stronie właśnie tej drugiej, tak? No tam też jakby chcąc zaistnieć w grupie, ludzie się radykalizują, bo takie to są naturalne procesy w grupie, tak? Że chcąc się wybić, człowiek, wiesz, coraz mocniej próbuje. Czy nie masz na przykład takiej obawy, że no, zamykając się też, no bo z drugiej strony to też się zamykasz, tak? Przed innymi troszeczkę.
Ale wiesz co, ja jestem bardzo radykalna, ja chcę być radykalna po prostu. Tutaj w ogóle nie ma takiej opcji, że ja nie będę radykalna i tu nie chodzi o to, że ja kogoś chcę przekonać, żeby, nie wiem, nie głosował na PiS, niech sobie głosuje. To nie chodzi o to, że ja na przykład odsuwam osoby, które myślą inaczej. Nie, to tutaj może troszeczkę źle się wyraziłam, ale nadal mam w rodzinie osoby, które głosują na PiS. Ja po prostu im nie pozwalam wtrącać się w moje jakby przekonania. Są już tematy, na które ja w ogóle nie dyskutuję, a osoby odsunęłam od siebie takie, które są jakby... Znaczy dla mnie jest kilka kwestii, tak? Dopóki ktoś nie robi innej osobie krzywdy, ale jeżeli chodzi już o rasizm, jeżeli chodzi już o dyskryminację w ogóle kogokolwiek, tak? Czy są to LGBT, czy są to kobiety, czy są to, nie wiem, obcokrajowcy, to dla mnie po prostu dyskusja się kończy. Jeżeli ktoś, no a większość z tych osób, które właśnie mają takie radykalne, właśnie prawicowe przekonania, tak myślą, tak? To tutaj dla mnie w ogóle nie ma żadnego tematu i ja nie będę dyskutować na temat praw człowieka i na temat szacunku do innych osób, tak?
Tylko, że wiesz co, ja powiem ci tak, jakby rozwinąć chciałbym swój myśl, bo ja rozumiem jakby te na przykład internetowe dyskusje, gdzie ktoś jest mocno jakoś tam sprofilowany, ale na przykład jest bardzo wiele osób i to ja wczoraj na przykład chodzę na basen i później chodzę na saunę i na tej saunie wiadomo, jak to różni ludzie są. Przedwczoraj miałem gościa, który po prostu przekonywał wszystkich, że ziółka tybetańskie, które on tam gdzieś tam pije, to są w ogóle najlepsze na świecie, że dzięki nim on po prostu zwalczył raka i w ogóle tylko dzięki piciu tych tybetańskich ziół to można wygrać z rakiem, bo generalnie lekarze to oszukują, więc miałem takiego wariata, a z drugiej strony wczoraj miałem taką parkę takich no, ludzi po 40, którzy sobie tam spokojnie rozmawiali, tam jakiś złoty łańcuch na szyi z krzyżykiem, powiedziałbym przeciętna polska jakaś tam para i z kontekstu rozmowy usłyszałem, że rozmawiają o Mariuszu Szczygle. Nie wiem, czy wiesz, kto to jest?
Tak. Byłam ostatnio nawet na jego wykładzie, tak? Na jego właśnie. Prezentacji książki, tak?
I Mariusz Szczygieł jest gejem, tylko że on się wyautował dosyć niedawno. Ja go tam jakoś tam tak medialnie od jakiegoś dłuższego czasu obserwuję i dla mnie było po prostu oczywiste, że on jest tym gejem, ale wiesz, no nie chciał się wyautować, więc tego. I on się wyautował jakoś zupełnie niedawno, nie wiem, z rok temu może. A on generalnie wiesz, w polskich mediach funkcjonuje od lat tam 20 paru, prowadził jakieś tam programy, talk show i tak dalej, więc jakby jest bardzo znaną osobą. I te osoby sobie tak rozmawiały między sobą, no i ten mąż do tej żony mówi, wiesz co, bo ja myślę, że on... Wiesz, jak to oni są, no on teraz tam te promuje te swoje książki i to teraz jest modne, żeby być i może on to po prostu zrobił, żeby się promować. Ona mówi, no tak, tak, bo oni w tej chwili się promują, i bo on przecież był w jakimś związku z kobietą, nie? I wiesz, i chodzi o to, że jest masa ludzi, którzy, one nie są, te ludzie nie są radykalni, tak jak powiedzmy, nie wiem, ten Małecki i jego spółka, są ludzie, którzy dla nich jest problemem w ogóle uwierzenie w to, że ktoś może mieć inną orientację, że bycie hetero jest tak naturalne, tak oczywiste, że wszystkie te gadania o tych LGBT-ach i tak dalej, to jest takie moda, że a to dzisiaj może sobie LGBT, wiesz, gejem zostanę, popróbuję, albo żeby się polansować, albo wiesz, i teraz o co mi chodzi? Teraz o to, że będąc też radykalnym, tak, no też w sposób taki radykalny się człowiek odcina też od takich osób, bo jest dużo osób, które jakby nie są z natury, no generalnie uważam, że z natury nikt nie jest zły, ale które powiedzmy są jakby troszeczkę takie zgubione w tym świecie, nie rozumieją, wiesz, i teraz może warto by było czasami, jak dotrzeć do takich osób, tak, dla których na przykład strajk kobiet jest radykalny, tak, no bo wiesz o co mi chodzi, że po prostu czasami trzeba. Ja nie mówię, że ja pouczam, tylko ja się zastanawiam, tak? Jak postępować z takimi osobami? Czy masz jakiś pomysł, jak na przykład rozmawiać? Bo mnie strasznie irytują wtedy takie osoby i bywam napastliwy, taki wiesz, taki troszeczkę, a wydaje mi się, że chyba trzeba inaczej rozmawiać z takimi osobami.
Znaczy, to trzeba rozmawiać. Akurat ja już przestałam rozmawiać, bo mi się już po prostu nie chce tłumaczyć, wiesz co, ja już przeszłam od edukatorki do po prostu aktywistki, bo już z czasem po prostu nudzi takie coś. Wiesz, mój brat jest gejem, tak? No przecież ja nie będę im mówić, czy mój brat jest kurwa normalnym, zajebistym chłopakiem, tak? Po prostu tylko kocha mężczyznę, tak? A w niczym innym się nie różni. I myślę, że w tym kraju jest jeszcze dużo roboty. Ja akurat nie mam siły na to, żeby edukować już nadal ludzi. Ja wolę zorganizować Marsz Równości na przykład, tak? Współzorganizować, pomóc w organizacji tutaj naszym aktywistom tęczowym w Szczecinie na przykład, czy tam w Gryfinie. A właśnie mieliśmy pierwszy transgraniczny Marsz Równości polsko-niemiecki w tym roku w Gryfinie. Zorganizowaliśmy właśnie w małym miasteczku i było świetnie, było bardzo dużo ludzi, w ogóle marsz wyszedł super, zaczęliśmy go w Gryfinie, a skończyliśmy w Meszerin i było świetnie, w przyszłym roku też planujemy edycję, tak a propos. I ja się chyba widzę bardziej w takich tutaj sytuacjach niż tłumaczenie komuś. Myślę, że już powinniśmy być na etapie, gdzie już byliśmy na takim etapie, powiem tobie, że zanim ten cholerny PiS doszedł do władzy, Polska już naprawdę była na fajnej drodze i na takiej fajnej drodze, żeby zacząć być w końcu tolerancyjnym, akceptującym osoby, które po prostu są nie takie, jak mówi Kościół, tak? I nie robią tego, co mówi Kościół. No i niestety, no po prostu PiS nas cofnęło w tej chwili o nie wiem, 20 lat do tyłu i no to co dużo.
Wiesz co, z jednej strony cofnęła, a z drugiej strony może wręcz przeciwnie, bo tak sobie myślę, okej, bo mamy te od strony takiej formalnej, czyli tych wszystkich rządzących, którzy po prostu napieprzają te swoje głupoty z ministrem Czarnkiem i tak dalej, ale z drugiej strony jak popatrzeć, z tego co ja pamiętam, na przykład badania były robione, poparcie dla aborcji nawet, tak, przed tymi czarnymi protestami, a po... No to w tej chwili jesteśmy w zupełnie innym miejscu, więc ja myślę, że tutaj jest wielkie właśnie szapoba dla wszystkich aktywistek, aktywistów, którzy w zasadzie tą bajkę taką akceptacji społecznej, bo to było tak, że przed protestami no to tam była mniejszość, a w tej chwili zdaje się, że nawet nie wiem, tam 60-70% ludzi po prostu popiera aborcję do 12 tygodnia. Więc ja myślę, że to jest w tej chwili troszeczkę, to są takie nożyce się robią otwarte, gdzie z jednej strony masz właśnie tych ludzi napieprzających, takich o tych właśnie takich, wiesz, mega kościelnych rzeczach, a ludzie po prostu chyba jakby są uświadamiani przez też właśnie mówię, waszą pracę, bo to jesteś nie tylko ty, ale też kupa innych ludzi i też jakby ta mądrość tych ludzi w jakiś sposób ta troszeczkę chyba też wypłynęła, bo przez taki kontrast pomiędzy tym, co mówią, a co się dzieje. No, ja jestem taki może niepoprawnym optymistą, ale na pewno masz rację z tym, że od strony takiej rządzącej to zdecydowanie no tutaj no my jesteśmy w czarnej dupie, no krótko mówiąc, dopóki się Kaczyńskiego nie odsunie, no to będzie jak będzie, no chociażby z tymi patriotami, gdzie po prostu on odmówił Niemcom, żeby zainstalowali rakiety, które nasze niebo mogą chronić, no to jest w ogóle jakiś żart i no ręce opadają po prostu, jak się słyszy takie rzeczy.
Ja mam tylko nadzieję, że po prostu było takie długie zimie, nadejdzie wiosna i po prostu już wszystko będzie pięknie, będzie kwitło, będą tęcze wszędzie i w ogóle będzie piękny kraj, ale no myślę, że jeszcze długa droga przed nami, tak? Myślę, że to jeszcze nie jest koniec i no, no zobaczymy jak będzie, no nie wiem, na jesień, na jak będą wybory. No, łatwo nie będzie na pewno, łatwo na pewno nie będzie, ale no trzeba być dobre myśli, tak? To tak Trzeba robić wszystko, aby to naprawić, tak? Aby po prostu tutaj ten bałagan cały posprzątać i żyć jakoś normalnie, tak, w tym kraju.
A masz jakąś taką niemiecką perspektywę na to, co się dzieje? Czy Niemcy wciąż jeszcze mają cierpliwość do nas? Czy na takim poziomie właśnie takim, wiesz, zwykłym, czy oni tak nie do końca są świadomi, jak to wygląda u nas?
Są bardzo świadomi, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, na każdym szczeblu, bo i rozmawiam z jakimiś tam wyższymi politykami, gdzieś tam z Berlina, czy nawet z Europarlamentu, tak? Na przykład europarlamentarzyści są bardzo aktywni i bardzo tutaj tacy no przyjęci tym, co się dzieje w Polsce, bardzo, bardzo mocno. Łącznie z tym, że dostaliśmy w zeszłym roku zaproszenie do Europarlamentu jako Strajk Kobiet i 2 dni po prostu przemawiałyśmy we wszystkich frakcjach i opowiadałyśmy o tym, co dzieje się w Polsce z prawami kobiet. I tutaj też Niemcy na takich no, niższych szczeblach, w ogóle no, zwykli mieszkańcy, wiedzą, co się czytają, wiedzą, co się dzieje w Polsce, ale są bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o Niemców. Boją się wtrącać. Myślę, że ta nasza historia bardzo trudna sprzed lat jest no, na tyle jeszcze ciąży na barkach Niemców, że oni się boją. Oni się boją w ogóle cokolwiek mówić, cokolwiek krytykować, pouczać. No bo myślę, że jeszcze takie to poczucie winy w Niemcach jeszcze bardzo głęboko siedzi i dlatego też starają się jakby tak no bardzo delikatnie o tym mówić, tak? Żeby tylko przypadkiem kogoś nie urazić, żeby przypadkiem tutaj nie wyglądało to tak, że my się wtrącamy, że my krytykujemy, tak? Niemcy są bardzo tacy no, zdystansowani do tego, aby w jakikolwiek sposób wtrącać się w polską politykę i krytykować Polskę. Ale to jest związane, mówię, z naszą ciężką historią wojenną, tak?
No właśnie, wspomniałeś swojego brata geja, to widzisz, no nie od rzeczy powiedziałem, że jesteś koszmarem Kaczyńskiego. No. Jeszcze in vitro dorzućmy na to, więc ja...
In vitro! Brat pedał, po prostu.
Kumulacja wszystkich po prostu koszmarów.
Jak to nie być aktywistką? No, ja powiedzmy, jak ja nie mam być radykalną... Ja nie jestem taka radykalna do końca, bo ja z drugiej strony jestem matką, ja gotuję, robię weki, wiesz, taka jestem, taka, ja ze mnie się dziewczyny śmieją, że ja to jestem kurą, ja jestem kurą domową wśród feministek, wiesz, ja siedzę w kuchni, dzisiaj już rano, zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, to zostawiłam rosół na przykład, tak, po co niedzielę gotuję, dzieciom zrobiłam chleb z własnym dżemem, taka jestem, wiesz, no ogólnie grzeczna żona powinna być takim wzorem, jestem tak, mam 3 dzieci, wiesz, a z drugiej strony jednak, no taka szurnięta, przecież wariatka, radykalna feministka tutaj z czarnych protestów, nie?
Znaczy wiesz co, to jest troszeczkę też przerażające, że właśnie, że opisujesz siebie jako radykalną osobę, która w zasadzie walczy o podstawowe prawa człowieka, tak?
No, dokładnie, no, dokładnie.
Bo równość czy prawa kobiet, no to nie jest żadna ekstrawagancja.
I właśnie tutaj ja zawsze będę radykalna, bo mówię, jeżeli chodzi, nie ze wszystkim, bo to nie jest tak, że ja chcę wszystkich przekonać o tym, żeby, nie wiem, nie wybierali PiS, czy żeby, nie wiem, nie chodzili do kościoła. Nie, absolutnie, ale jeżeli chodzi o podstawowe prawa dla prawa człowieka, podstawowe takie człowieczeństwo, to dla mnie to po prostu nie ma w ogóle nie ma dyskusji w ogóle, tak, jeżeli chodzi o to. I w tym będę zawsze radykalna, bo tutaj ja nie zmienię nigdy zdania i nie dopuszczę do tego, aby ktoś w moim środowisku, nie wiem, źle mówił o gejach, czy w jakiś tam sposób odnosił się bez szacunku do kobiet, tak? Także tutaj jestem radykalna, jestem z tego dumna. A o wszystkim innym można ze mną dyskutować i jestem skłonna nawet dać się przekonać, ale o takie podstawowe rzeczy tutaj to zawsze będę radykalna.
No i myślę, że trzeba być radykalnym w takim obszarze, bo tu po prostu nie ma jakby o czym za bardzo dyskutować, tak? No, jeżeli jesteśmy równi, to jesteśmy równi. No, trudno definiować równość, że wy możecie coś, a my nie możemy, albo w drugą stronę. Więc...
Jeżeli nie wiem, na pierwszym Marszu Równości w Szczecinie, który był jeszcze przed pandemią organizowany, który właśnie też teraz też drugi i trzeci wspólnie z Lambdą, Strajk Kobiet, tutaj mocno się zaangażował w organizacji Marszu Równości w Szczecinie. Kiedyś odbył się pierwszy Marsz Równości w Szczecinie. Zostaliśmy zaatakowani przez narodowców. W tym marszu szły dzieci, szły rodziny, osoby starsze, młodsze, geje. No, szli normalni mieszkańcy Szczecina, a narodowcy rzucali w nas szklankami, tak? Na którymś odcinku po prostu nas gdzieś tam złapali i chcieli przerwać marsz. Na szczęście policja szybko zareagowała, rzucali w nas z popielniczkami i szklankami, tak? No to nie jest normalne, tak? To nie jest normalny kraj, to nie jest coś, co powinno się dziać. No ludzie, no gdzie my żyjemy, żeby w dzieci, żeby w ludzi w ogóle rzucać szklankami, popielniczkami, wyzywać, rzucać petami, papierosami w nas, No, nie ma takiej w ogóle opcji, żebym ja na takie coś pozwoliła, tak? Albo żeby w jakikolwiek sposób ranić te osoby, tak?
No to jest przerażające i jednocześnie no naprawdę jestem pełen szacunku. Okej, dobra, ja myślę, że to my możemy już powoli podsumowywać, ponieważ troszeczkę już czasu rozmawiamy. Więc warto, no cóż mogę powiedzieć, no działaj dalej. Bardzo fajnie się z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że w końcu też się będziemy mogli osobiście spotkać, bo już dawno się nie widzieliśmy.
Tak, wypada.
Więc tak, wypada. Tych drzemów zwłaszcza chciałbym spróbować, albo też, my też mamy drzemy, także wiesz, jak będziecie to zapraszamy, nie? Własnoręcznymi rękoma żony robiłem, więc wiesz.
Oła.
No dobra, to super, to bardzo fajnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że nie wymęczyłem cię za bardzo.
Nie.
Także dzięki wielkie, już cię nie zatrzymuję więcej.